Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
Że ludzie to idioci, to żadna tajemnica, aczkolwiek często do naszych głupich konfliktów zaprzęgamy też Bogu Ducha winne zwierzęta. I oczywiście nikogo nie zdziwią tutaj psy czy konie, zwłaszcza te ostatnie przecież nieraz odgrywały kluczową rolę w bitwach albo nawet całych wojnach. Jednak speców od wojskowości często potrafiło tęgo ponieść i bywały sytuacje, w których angażowali do służby wojskowej nieco mniej typowe zwierzęta, co często kończyło się źle. Głównie dla zwierząt, ale nie tylko. Jeśli chcecie dowiedzieć się, jakie zwierzaki zjarały amerykańską bazę wojskową i jak niby koty miały naprowadzać bomby na okręty, no to się super składa, bo czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Co może się stać, jak dojdzie do współpracy jednej z najbardziej upartych i zapatrzonych w siebie agencji w historii i jednego z najbardziej upartych i zapatrzonych w siebie zwierząt? Nic dobrego, ale zarówno CIA, jak i koty musiały się o tym przekonać na własnych skórach. Tak jest, CIA chciało stworzyć kocich szpiegów. A wyszło jak ich akcja, pozostając w temacie zwierząt, w Zatoce Świń. Plany wspaniałe, ale realia szybko je zweryfikowały. Co miały robić koty dla CIA? Miały być mobilną aparaturą podsłuchową, a wszystko dlatego, że w latach 60. podsłuchy spoko się sprawdzały, jak trzeba było nagrać rozmowę telefoniczną albo rozmowę dość niedużej grupy ludzi w cichym pomieszczeniu. Gorzej było, jak trzeba było na przykład podsłuchać rozmowę kolesi w ogródku piwnym przy ruchliwym rynku. Dzisiaj spoko, nie byłoby to problemem, bo są ekstra mikrofony kierunkowe, oprogramowanie komputerowe, które potrafi wyciąć z nagrania gwar uliczny, no ale wtedy można było sobie o czymś takim najwyżej pomarzyć. Trzeba było jak najbliżej podejść z podsłuchem bez wzbudzania podejrzeń, to też zaczęto się zastanawiać, jakie zwierzę byłoby do tego najlepsze. Pies szybko odpadł, bo chociaż nadrabiał ogarnięciem w terenie, to jednak szwendający się bez właściciela pies szybko zacząłby wzbudzać podejrzenia. Chociaż i tak mniejsze niż małpa, bo i o małpach myślano. Ale ktoś przytomnie stwierdził, że jest to zwierzę jednak nietypowe w wielu miejscach, a już na pewno nietypowe w ambasadzie Związku Radzieckiego w Waszyngtonie. No to zaczęto myśleć, kurczę, może gryzonie. Ale w końcu uznano, że zdecydowanie najmniejsze podejrzenia będzie wzbudzał szlajający się po okolicy kot. I w ten sposób rozpoczęto projekt Akustyczna Kicia. Nie żartuję, naprawdę tak się nazywał. Od początku liczono się z dwoma problemami. Pierwszy był oczywiście taki, że jak powszechnie wiadomo, choćbyśmy kota całymi latami jakiejś komendy uczyli, to ostatecznie nie ma gwarancji, że jak przyjdzie co do czego, to kot jednak nie postanowi mieć nas w dupie. Druga sprawa była taka, jak do kota upchnąć całą aparaturę podsłuchową, no bo umówmy się, matka natura nie przewidziała w kocie zbyt dużo wolnego miejsca na dodatkową elektronikę, ale naukowcy pomacali, popatrzyli, pomyśleli i niczym polscy mechanicy powiedzieli swoim szefom: dobra, tam się popieści, to wiadomo, dobrze będzie.
Panie, w tym kraju to jeszcze nie takie ulepy będziemy robić.
Trzeba jednak amerykańskim specom przyznać, że upchnęli w kota wszystko, co trzeba. Nadajnik dwucentymetrowy wpakowano w luźny fałd skórny, ten, za który kocia mama nosi czasem małe. Mikrofon znalazł się w kanale słuchowym, a antena... Antena to był majstersztyk, bo po naciśnięciu odpowiedniego guzika się rozkładała w taki talerz z ogona. Nieprawda. Antenę pociągnięto po prostu wzdłuż kręgosłupa pod futrem. Zwierzak tuning przeżył, testy wykazały, że aparatura działa, więc można było rozpoczynać podejście do tego pierwszego problemu z posłuszeństwem. Jak tę kwestię rozwiązano? Nie rozwiązano, przynajmniej według jednej z dwóch wersji tego, jak się dalsze losy akustycznej kici potoczyły. Według pierwszej CIA po długich testach stwierdziło, że nie, bardzo nam przykro, ale to nie ma sensu. Nie ma gwarancji, że kot wypakowany nowoczesną elektroniką w pewnym momencie nie oleje misji i gdzieś sobie nie pójdzie. W takim razie trzeba projekt zamknąć, no bo strach wypuszczać takiego robokota na ulicę, bo jeszcze ucieknie, a już nie daj Boże ucieknie do ruskich i co wtedy? Także projektowi łeb ukręcono, ale nie kotu, to bardzo ważne, bo według tej wersji kot spokojnie dożył starości. No chyba, że prawdziwa jest druga wersja. Bo według tej wersji kota udało się nie tylko nauczyć komend takich jak idź tam czy zostań, ale też neurobiologom udało się wyeliminować ten problem, że głodny agent puszek zamiast robić misję, to pójdzie sobie polować na wróble. Po prostu rozwiązali ten problem stymulując konkretne miejsce w mózgu, jakby kot nie odczuwał wtedy głodu. Innymi słowy, robokot był gotowy do akcji, to też CIA wpakowało go do furgonetki, podjechało w okolice ambasady Związku Radzieckiego w Waszyngtonie, no i agenci kota wypuścili. Czy kot misję wykonał? Nie. Czy uciekł? Tak. Do kociego nieba, bo uszedł paręnaście metrów i pieprznęła go taksówka. Spotkania z samochodem, jak się pewnie domyślacie, Amerykanie w planach nie mieli, ale w ogóle inżynierowie amerykańscy wielu rzeczy nie przewidzieli i potem się to na nich mściło. Znaczy, na nich jak na nich. Przede wszystkim na zwierzętach. Zostańmy jeszcze przy projektach z kotami, ale ten będzie tak kretyński, że naprawdę aż ciężko uwierzyć, że ktoś mógł na to wpaść. Na pewno kojarzycie ten stereotyp, że koty zawsze spadają na cztery łapy i jeden w jeden panicznie boją się wody. No to amerykańscy naukowcy pracujący nad nowym rodzajem broni w czasie II wojny światowej też o tym słyszeli i postanowili się tym nawet nie zainspirować, tylko bezpośrednio to wykorzystać. Dzisiaj mamy system elektronicznego naprowadzania bomb na cel, no ale w momencie jak Amerykanie bombardowali japońskie okręty, to takiej technologii jeszcze nie było i w związku z tym inżynierowie z USA wymyślili, że stworzą taką specjalną uprząż dla kota samobójcy. Ten kot z uprzężą byłby montowany do bomby i z tą bombą zrzucany. I generalnie polegać to miało na tym, że jak bomba by leciała niecelnie i kot by widział, że leci do wody, a nie na okręt, no to przecież kot się wody boi i będzie tak manewrował, że za pomocą tej uprzęży jego ruchy będą przekazywane do specjalnych stateczników na bombie, no i w związku z tym bomba będzie leciała na okręt, będzie celna. Jak to się technicznie odbywało, proszę mnie nie pytać, ponieważ nie mam bladego pojęcia. Czy to było proste? Na pewno nie. Czy to było głupie? Zdecydowanie. A to nie wszystko. Naukowcy z jakiegoś powodu uznali, że koty w całej tej sytuacji będą się zachowywać zupełnie spokojnie, zupełnie naturalnie. Tymczasem żadna żywa istota w ogromnym huku zrzucona z samolotu nie zachowuje się spokojnie, a koty nie są tutaj żadnym wyjątkiem. W czasie testów okazało się, że bezczelne koty mdleją i cały system naprowadzania szlak trafiał. Okej, dajmy już spokój biednym kotom i zmieńmy zwierzę. Nie wiem, czy kojarzycie, ale wszyscy mniej lub bardziej od pewnego czasu mamy przegwizdane przez pewnego nietoperza. To znaczy, okej, ja wiem, że są też inne teorie, ale błagam, nie zaczynajmy teraz dyskusji, skąd naprawdę wziął się COVID i zostańmy przy nietoperzu, głównie dlatego, że inaczej nam się wątki nie skleją, a bardzo by mi na tym zależało. No, to jeszcze nie tak dawno wcześniej, również przez nietoperze dokonał się spory popłoch, a mogło być znacznie gorzej, gdyby ich rola jako dostawców napalmu wyszła poza fazę testów.
Zaraz, zaraz! Napalmu?
Tak jest! Swoją drogą dalej jesteśmy przy konflikcie USA i Japonia i Amerykanie byli naprawdę zdesperowani, żeby tę wojnę wygrać, bo poza własnymi naukowcami to powołali jeszcze specjalną agencję, która miała zbierać pomysły na nową broń wśród zwykłych obywateli. I odzew był naprawdę spory. Liczono na to, że ktoś coś fajnego podrzuci i podrzucono ponad 100 tysięcy propozycji. Oczywiście w większości absolutnie kretyńskich, do tego stopnia, że naprowadzanie bomb kotami wydaje się przy tym w zasadzie całkiem spoko opcją, aczkolwiek trochę ponad setka propozycji zwróciła uwagę władz, w tym nietoperze samobójcy. Swoją drogą autor tego pomysłu naprawdę chciał być zauważony, bo swoją propozycję wysłał jeszcze dodatkowo do samego prezydenta i to właśnie ponoć pan Roosevelt osobiście stwierdził, że wow, ej, wszystko się tutaj fantastycznie klei, no bo w USA jest dużo nietoperzy i napalmu, a w Japonii jest dużo wrogów, którzy mieszkają w chałupach z drewna i papieru. Także znakomicie się to składa. Panowie inżynierowie, proszę teraz tutaj wprowadzić pomysł obywatela w życie. Naukowcy znaleźli odpowiedni gatunek nietoperza, który jednak był w stanie unieść tylko niecałe 18 gramów napalmu plus zapalnik czasowy, no ale uznano, że może to nie będzie aż taki problem, bo przecież zwierzaków będzie bardzo wiele, także okej, chyba może być. A zatem, były zwierzaki, była broń, można było rozpocząć testy na kalifornijskiej pustyni Mojave. Nawet zbudowano tam specjalną wioskę testową, żeby ją sobie netoperki spaliły, no i siebie też przy okazji. Postanowiono też, korzystając z okazji, testować sposoby dostarczania zwierzaków na miejsce akcji, że się tak wyrażę, i właśnie to okazało się kluczowym problemem. Uznano, że najbezpieczniej, a na bank najspokojniej będzie, jak zwierzaki większość trasy przebędą w stanie hibernacji. To też testowe nietoperze wpierniczono do lodówki i ktoś mądry obliczył, kiedy je trzeba będzie ogrzać, żeby przytomne były w stanie wykonać misję. To też zwierzaki takie jeszcze trochę śnięte wpakowano do samolotu, który ruszył z bazy nad wioskę testową. Założenie było takie, jak z owocami jadącymi do Polski z Hiszpanii. Tak jak te owoce sobie dojrzewają w trakcie, tak nietoperze miały się w trakcie tego lotu ogarnąć i osiągnąć pełną gotowość bojową. Udało się? Nie. Ktoś się ewidentnie pierdychnął w rachunkach, bo nietoperze nie były jeszcze przytomne, jakie wyrzucono z samolotu i po prostu spadły jak kamienie. Jeśli jednak myślicie, że po tej porażce ukręcono projektowi łeb, to jesteście w błędzie. Prezydent kazał, to trzeba było cisnąć dalej. Ktoś obliczył to wszystko ponownie i znowu okazało się, że nie wzięto pewnej zmiennej pod uwagę, tym razem pogody. Ponieważ nietoperze przy kolejnym teście, robionym w dzień bardzo, bardzo gorący, wybudziły się w trakcie przenoszenia ich do samolotu. Rozleciały się we wszystkie strony, ruszyły na wieże kontroli lotów, na biura, na hangary. Czy mogło być gorzej? Mogło. Bo zapalniki były uzbrojone, spłonęła większość bazy, więc hej, w sumie to nie tak, że ta broń była nieskuteczna. Po prostu nietoperze samobójcy to byli żołnierze bardzo trudni do okiełznania. Niemniej jednak potencjał był, więc zdecydowano się na kolejne testy. Nawet w trakcie jednego z nich udało się i nietoperze dotarły do wioski testowej, ale w trakcie tego testu okazało się, że jednak te niecałe 18 gramów napalmu to jest trochę za mało w przeliczeniu na sztukę, na jednego netoperka, więc dobrze by było zrobić tak, żeby tego napalmu dać tam trochę więcej. Generalnie w tym momencie projektu upchnięto tam już w przeliczeniu na dzisiejsze jakieś 30 milionów dolarów, ale była wojna, to był mocny priorytet, więc jeżeli miałoby to zagwarantować zwycięstwo, to pewnie śmiało wpierdzielono by w to jeszcze 4 razy tyle. Aczkolwiek uznano w pewnym momencie, że bomba atomowa jednak ma większy potencjał militarny i prace nad nią były zdecydowanie bardziej zaawansowane. To też uznano, że skupiamy się teraz na atomówce. Jednak gdyby nie ona, to niewykluczone, że nietoperze samobójcy zostałyby w boju użyte. Wróćmy jednak do pomysłów totalnie kretyńskich, w których, jak się okazuje, amerykańscy naukowcy zdecydowanie wyprzedzili konkurencję w tym okresie wojny z Japonią, ponieważ równolegle do projektu Nietoperz opracowywano inny chytry plan, bezpośrednio związany ze zwierzem z ową chytrością kojarzony. Miało to być dzieło specjalnego oddziału powołanego do wojny propagandowej. Powołano go w 1943 roku i działał również w Europie, rozrzucając ulotki. Te ulotki przypominały w sumie dzisiejsze paczki od papierosów. Było tam zdjęcie trupa i napis po niemiecku w stylu: dzieci będą tęsknić za tatą. Czy to w ogóle działało? Na tym etapie wojny, jak Niemcy się już cofali, no to faktycznie może jacyś tam żołnierze od tego trochę zmiękli, ale jak Amerykanie powtórzyli ten sam patent na Dalekim Wschodzie, gdzie podejście do służby, wierności i walki było totalnie inne, no to się Jankesi szybko przekonali, że Japończycy głęboko w kakale mają ich ulotki dla mięczaków. Jak tu walczyć z takimi zawziętymi psychopatami? W innej sytuacji pewnie wysłano by Polaków, no ale akurat tak się złożyło, że nasi wtedy mieli swoje kłopoty, więc trzeba było kombinować. I w czasie tego kombinowania czyjś umysł wypluł taką myśl: ej, słuchajcie, a może byśmy ich wystraszyli świecącymi lisami? Co? To jest bardzo dobre pytanie w tym momencie. Już tłumaczę. Otóż ten lis paradoksalnie nie był aż tak bardzo od czapy, bo to zwierzę w japońskiej kulturze ma status praktycznie świętego. No a jak Japończycy tacy mocno osadzeni w kulturze, no to lisa będą się bać, a takiego świecącego jak duch to już na pewno. To jest kolejny dzisiaj moment, jak naprawdę chciałbym wam powiedzieć, że to jest taki tam żart, ale nie, serio, Amerykanie uznali, że wróg będzie robił pod siebie ze strachu, jak im się wyśle na front balony w kształcie lisów pociągnięte luminescencyjną farbą. A jak jeszcze do tego żołnierze tymi takimi myśliwskimi gwizdkami będą imitować dźwięki świętego zwierzaka, to już w ogóle Japończycy rozumy potracą, a na nielobitków się jeszcze ulotki spuści, bo najwyraźniej trochę zostało to, co się mają zmarnować. Nie minęło jednak wiele czasu i wierzcie lub nie, ktoś uznał, że ten genialny, pozbawiony wad plan można jeszcze ulepszyć. Stwierdzono, że po co jakieś tam balony, co się będziemy w to bawić, jak można żywego lisa pociągnąć świecącą farbą i efekt będzie jeszcze lepszy. Wszyscy powiedzieli: wow, no, Zróbmy to! Co tylko pokazuje, jak bardzo zdesperowani byli Amerykanie. To kolejny na to dzisiaj przykład. Jak bardzo chcieli wygrać wojnę z Japończykami. Bardzo ważne było to, jak te lisy na front dostarczać. Kombinowano i na szczęście dla lisów szybko zrezygnowano ze zrzutów spadochronowych. Uznano, że najlepiej będzie wyrzucać zwierzaki do wody w pewnej odległości i niech sobie lis sam na front dopłynie. Na testy udano się do jednej z amerykańskich zatok. Dwa pomalowane lisy pyrgnięto do wody z jednostki pływającej, a jak wyszły na brzeg, to okazało się, że pół farby z nich spłynęło, ale nadal trochę świeciły, więc spoko. Za to krótko, bo to, co na nich zostało, to szybko z siebie zlizały. Eksperci stwierdzili, że okej, jest to pewien problem, trzeba poprawić recepturę farby, ale póki co, no to w międzyczasie z tą farbą, co jej jeszcze trochę zostało, można robić inne eksperymenty. Na przykład można zbadać, jak ludzie reagują na świecące lisy i w tym celu udano się do Nowego Jorku. Pewnej weekendowej nocy w Central Parku wypuszczono 30 świecących lisów i reakcja ludzi była faktycznie taka, jakiej się spodziewano. Byli przerażeni, panika była potworna, a naukowcy byli bardzo zadowoleni. W ogóle to świecącym lisom ze wszystkich omówionych dzisiaj zwierzaków zdecydowanie najbliżej było do trafienia na front. Praktycznie w ostatniej chwili ubiegła je bomba atomowa. Czy jednak gdyby nie atomówka, to świecące lisy wygrałyby dla Amerykanów wojnę z Japonią? Nie wiemy, nie ma pewności, aczkolwiek pewne podejrzenia mam. Jak widzicie, w ludzkich wojnach udział brały nie tylko psy i konie, jednak w odróżnieniu od tychże psów i koni, omówione dzisiaj zwierzęta, no cóż, wojskowej rewolucji nie zrobiły i dzisiaj już raczej nikt nie eksperymentuje, chociażby z nietoperzami, samobójcami. O wiele bardziej opłaca się zainwestować w dobrego programistę i sprzęt, za pomocą którego ów programista będzie w stanie na przykład wyłączyć z dużej odległości wrogi radar albo wyciągnąć tajne informacje o wiele skuteczniej niż robokot. A skoro hakerski atak na wojsko jest możliwy, to na twojego kompa tym bardziej. Oczywiście nie sugeruję tutaj, że koksy programowania z armii amerykańskiej, chińskiej, rosyjskiej, czy w sumie jakiejś innej, nie mają innych rzeczy ciekawszych i ważniejszych w robocie do roboty, niż włamywanie się na kompa twojego czy mojego. No chyba, że jesteś wysoko postawioną postacią w armii, czy tam w ogóle w państwie. No to wtedy być może. Aczkolwiek jeśli chodzi o takie cywilne komputery, to podobno to nie jest wielka sztuka. To nie wymaga jakichś niesamowitych umiejętności, jeśli chodzi o programowanie, żeby z takiego cywilnego kompa wykraść dane. Ale lepiej się o tym nie przekonać na własnej skórze. W opisie naszego filmu znajdziecie link, pod którym możecie kupić pakiet NordVPN, który zabezpieczy wasze dane. Już nikt się pod was nie podszyje, nie podwędzi waszych projektów do roboty, a dodatkowo dzięki Nordowi możecie oglądać treści niedostępne w naszym kraju. A czy nadal można z Norda korzystać nawet na 6 urządzeniach? Oczywiście, że można. Czy nie zamula netu? Naturalnie, że nie zamula. A czy mamy dla was jakąś fajną promkę? Pewnie, że mamy. Do planu 2-letniego z naszym kodem oprócz demonicznej zniżki dostaniecie też miesiąc totalnie gratis. Także opłaca się jak diabli. Nie ryzykujcie. Sprawdźcie NordVPN, a my widzimy się niedługo.